Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Prezydent Andrzej Duda powołał 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nowo powołani sędziowie złożyli ślubowanie.
W trakcie uroczystości prezydent wskazywał, że nominacje mają charakter wyjątkowy. Wyraził nadzieję, że działalność nowych sędziów przyczyni się do zmiany wymiaru sądownictwa w Polsce.
Jestem ogromnie przejęty, bo zostaje powierzona w Państwa ręce niezwykle ważna misja. Jeżeli ktoś naprawdę naprawi polski wymiar sprawiedliwości, jeżeli ktoś rzeczywiście przyczyni się do tego, że polski wymiar sprawiedliwości społecznie odzyska twarz i nie będzie prawie 80% ludzi mówiło, że sądy wymagają zmiany, czyli że są po prostu złe i funkcjonują źle. Jeżeli ktoś się do tego przyczyni najbardziej, to jestem przekonany, że najbardziej możecie się do tego przyczynić Państwo. Swoją postawą, swoim orzekaniem, swoimi decyzjami.
Pod koniec sierpnia Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej Sądu Najwyższego.
W odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej wyłoniono 12 kandydatów. Prezydent nie powołał mimo rekomendacji Rady dwóch osób, prokuratora Prokuratury Krajowej Jarosława Dusia oraz radcy prawnego Małgorzaty Ułaszonek-Kubackiej.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił założenia reformy kodeksu postępowania cywilnego. Projekt ustawy przeszedł etap konsultacji. Liczy blisko 80 stron. Zmiany mają przyspieszyć i udrożnić bieg postępowań. Sądy mają być bliżej ludzi.
Ministerstwo Sprawiedliwości chce także zlikwidować całkowicie koszty sądowe na etapie postępowań związanych z szeroko rozumianym prawem pracy.
Zbigniew Ziobro, mówiąc o projekcie, zaznaczył, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości są wprowadzane w takiej kolejności, ponieważ cały system potrzebował kompleksowej przebudowy.
Nie rzucamy słów na wiatr, że reformujemy wymiar sprawiedliwości kompleksowo, że wprowadzamy zmiany w zakresie struktury sądownictwa, o których zaczęliśmy, bo uznaliśmy, że struktura tego sądownictwa, jaką zastaliśmy obejmując odpowiedzialność za wymiar sprawiedliwości, jest archaiczna, skostniała, z rozbudowaną mentalnością kastową i bez zmian ustrojowych w wymiarze sprawiedliwości nie da się skutecznie wprowadzić tych zmian, które teraz przedkładamy. Dlatego taka kolejność.
W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt reformy kodeksu postępowania karnego.
Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji badała w czwartek sprawę nieruchomości przy ulicy Marymąckiej 49.
Kamienica została zwrócona prawowitym spadkobiercom w 2004 roku, jednak nie przeprowadzono procesu oddawczego i nie wydano odpowiedniej decyzji.
Brak procesu oddawczego oraz decyzji reprywatyzacyjnej doprowadził do konfliktów dotyczących kwestii zarządzania kamienicą. Chodziło m.in. o to, komu należy płacić czynsz. Zeznania złożyła jedna ze spadkobierczyń nieruchomości, Maria Szajer. Świadek zapewniła, że w tej sprawie nie funkcjonował żaden układ, a takie zarzuty padają ze strony Jana Śpiewaka. Działacz twierdzi, że spadkobiercy uzyskali prawa do nieruchomości dzięki zabiegom stołecznego radnego PiS Edmunda Świderskiego. W sprawę miała być zamieszana także żona radnego. Ta sprawa pokazuje, że w Warszawie Hanny Gronkiewicz-Walc załatwienie czegoś bez znajomości to prawdziwe wyzwanie, wskazuje przewodniczący komisji wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
To prawda, że rzeczywiście było tak, że była grupa kilku ludzi związanych z warszawskim ratuszem, którzy dostawali wszystko. Tacy, którzy nie mieli układów, mieli piękną, patriotyczną historię. Zresztą rodzina pani, której dzisiaj zeznawała, zgodziła się na to po 45 roku, że milicja obywatelska siłą zajęła na dole tą kamienicę po to, żeby zorganizować stołówkę dla m.in. dla ówczesnego reżimu. I ta pani się zgodziła, mówi, dobrze, no w porządku, że tylko zostawcie przynajmniej górę, bo rodzina zginęła w powstaniu warszawskim, to żeby miała z czego utrzymać rodzinę. Znaczy, tak wynika z dokumentów i z korespondencji, prawda? A Jan Śpiewak dzisiaj chodzi i opowiada, o to skandal, wszystko, co oni tam wyprawiają, ci ludzie, prawda? Gdyby ta pani pewnie miała pełnomocnika, który miał kontakty z warszawskim ratuszem. Albo był mężem pani Hanny Gronkiewicz-Walc, pewnie by już dawno załatwiła tą sprawę.
Wśród zeznających był też oskarżany przez Jana Śpiewaka radny PiS. Edmund Świderski zaprzeczył, jakoby naciskał, aby to spółka jego żony przejęła nadzór nad kamienicą. Z kolei lokatorka Marymąckiej 49 zeznała, że prawa właścicielskie nieruchomości powinna wykonywać gmina. Jej zdaniem kamienica została wydana spadkobiercom bez podstawy prawnej. Danuta Olewińska wskazuje, że na Marymąckiej dochodziło do tak zwanego czyszczenia lokatorów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ruszają konsultacje projektu nowelizacji prawa w sprawie ograniczenia zatorów płatniczych. Na zgłaszanie uwag jest 30 dni.
Główne zmiany to skrócenie terminów płatności, publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy, czy szybka ścieżka do nakazu zapłaty.
Resort przedsiębiorczości przygotował rozwiązanie wspólnie z polskimi przedsiębiorcami, bo to dla wielu z nich problemem są nieterminowe płatności powodujące zatory płatnicze. Resort przedstawił już konkretne propozycje zmian w prawie.
Nowela między innymi wprowadza limit 60 dni na uregulowanie przez dużego kontrahenta jego zobowiązania wobec mniejszego podmiotu. 30 dni to termin na zapłatę faktury na rzecz przedsiębiorców w przypadku instytucji publicznych.
A na tych przedsiębiorców, którzy z zatorów płatniczych uczynili sobie niechlubny model biznesowy, czekają kary, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
Mamy z tym do czynienia na przykład sklepów wielkopowierzchniowych. To jest dość szczególna sytuacja, w którym ten, kto sklep prowadzi, należności z tytułu sprzedawanych towarów uzyskuje natychmiast, bo w kasie. Natomiast swoim dostawcom płaci często w bardzo wydłużonych okresach płatności. Wówczas taki ktoś, kto model biznesowy uczynił z zatoru płatniczego, będzie podlegał karaniu. I te kary to będzie 5% od niezapłaconych należności. Ponieważ zatory płatnicze sprawiają, że w takim całym łańcuchu ten, kto jest sprawcą, dotyka następnych, no i często ci następni nie płacą kolejnym, ale właśnie dlatego, że im nie zapłacono na początku. Więc chcemy, aby karać rzeczywiście sprawców całego łańcucha nieszczęść.
W projektowanych przepisach przewidziano też ulgę na tak zwane złe długi w CIT i PIT. Większość propozycji ministerstwo wzoruje na rozwiązaniach holenderskich, brytyjskich i francuskich.
Nowe przepisy mają wejść w życie w większości 1 czerwca przyszłego roku. Tak zwana ulga na złe długi ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia roku 2020.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak uczestniczył w uroczystym przekazaniu dowodzenia batalionową grupą bojową NATO.
Obowiązki dowódcy przejął podpułkownik Hable Donay z 278 Pułku Kawalerii Pancernej ze szwadronu Phantom Riders.
Uroczystość odbyła się na terenie ośrodka szkolenia poligonowego wojsk lądowych Orzysz w Bemowie Piskim.
Wasza obecność tu na wschodniej flance NATO jest dowodem solidarności państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, powiedział, zwracając się do żołnierzy, minister obrony Mariusz Błaszczak.
Jest dowodem tego, że jesteśmy w stanie wspólnie obronić wartości, które podzielamy, że jesteśmy w stanie wspólnie zapewnić bezpieczeństwo w naszej części Europy, ale także jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo wolnemu światu. Ćwiczenia dotychczasowe pokazują zbieżność, jeżeli chodzi o nasze procedury związane z funkcjonowaniem wojsk, jeżeli chodzi o umiejętności. Poszerzamy gamę wspólnych umiejętności dotyczących współpracy obronnej, ale także stanowią świetny kapitał na przyszłość.
Minister dodał, że liczy na to, iż po rozmowach prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie w stosunkowo krótkim czasie wojska amerykańskie zostaną w Polsce na stałe.
A rozmieszczona w Polsce batalionowa grupa bojowa jest jedną z 4 wielonarodowych batalionowych grup bojowych NATO.
Powstała w ramach wzmocnionej tzw. wysuniętej obecności NATO. Utworzenie jej było jednym z najważniejszych osiągnięć szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbył się w Warszawie w 2016 roku.
W skład tej grupy oprócz Polski i Stanów Zjednoczonych wchodzi Wielka Brytania, Rumunia i Chorwacja. Grupa batalionowa liczy około 1300 żołnierzy.
Resort infrastruktury prowadzi kontrolę w przedsiębiorstwie państwowym Porty Lotnicze. Chodzi m.in. o politykę zatrudniania i wynagradzania pracowników PPL.
To Departament Kontrolny na polecenie ministra Andrzeja Adamczyka bada przedsiębiorstwo, które zarządza lotniskiem Chopina w Warszawie.
Sprawdzane są także, jak napisał jeden z dzienników, działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego na tym lotnisku.
Obecnie trwa analiza zebranych dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez PPL. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie projektu wystąpienia pokontrolnego. Wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild tłumaczy, że to rutynowa kontrola, która nie potrwa długo.
Która jest przeprowadzana po to, aby upewnić się, że sprawy, wszystkie sprawy przebiegają bez zarzutu. Tutaj Polskie Porty Lotnicze to jest jeden z kluczowych graczy na rynku lotniczym i tutaj we współpracy z panem prezesem Szpikowskim zabiegamy o to, aby te standardy zapewniane pasażerom i zapewniane liniom lotniczym były jak najwyższe.
Z informacji gazety wynika, że w sierpniu PPL dostał kilkanaście pytań. pytań. Najważniejsze to, kiedy został opracowany i zatwierdzony plan generalny dla lotniska.
Prezes PPL Mariusz Szpikowski zapewnia, że na lotnisku Chopina wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z planem przebudowy.
Inna kwestia, o którą mają pytać kontrolerzy, dotyczy spraw pracowniczych. Mowa o pozwach około 30 zwolnionych osób, z których większość dochodzi swoich praw w sądzie.
W Salzburgu zakończył się nieformalny szczyt unijnych przywódców. Głównymi tematami spotkania były wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych, migracja oraz podejście do końcowej fazy negocjacji w sprawie Brexitu.
Podczas szczytu, jak mówił po jego zakończeniu premier Mateusz Morawiecki, podtrzymane zostało stanowisko z czerwcowego szczytu Rady Europejskiej dotyczące przyjmowania uchodźców na zasadzie dobrowolności.
To kwestia bezpieczeństwa i ochrony granic, wskazywał szef polskiego rządu.
Decyzje są bardzo dobre dla Polski. Po prostu one będą polegały na tym, że przyjmowanie jakichkolwiek uchodźców jest absolutnie na zasadzie dobrowolności i nie będzie można narzucić Polsce jakiegokolwiek schematu dotyczącego przyjmowania uchodźców. To jest twarde stanowisko Polski, które podtrzymaliśmy łącznie z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej. Nasze stanowisko zostało tutaj w całej rozciągłości podtrzymane. I to jest bardzo dobrze, bo temat w różnych krajach wywołuje różne emocje, a my podkreślamy, że to jest kwestia bezpieczeństwa, ochrony granic. To jest sprawa tak zwanego Frontexu, czyli agencji, która jest zresztą, ma siedzibę swoją w Warszawie i która ma się zajmować bezpieczeństwem granic zewnętrznych.
Jeśli mowa o kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tu, jak mówił szef polskiego rządu, Polska jest krajem, który stara się przełamać impas i mimo Brexitu zapewnić przewidywalność dla przedsiębiorców i obywateli.
Brytyjska premier powiedziała w Salzburgu, że plan jej rządu dotyczący umowy z Unią Europejską w sprawie Brexitu jest jedyną poważną i wiarygodną propozycją. Wcześniej unijni przywódcy nie wykluczali na konferencji prasowej wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty bez porozumienia.
Rozmowy dotyczące Brexitu będą kontynuowane na październikowym szczycie unijnym w Brukseli. Przywódcy zdecydują też wtedy, czy potrzebne będzie zwołanie kolejnego nieformalnego szczytu w tej sprawie w listopadzie.
Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że w sprawie ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej naruszono Europejską Konwencję Praw Człowieka. Chodzi dokładnie o artykuł 8, który dotyczy prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Trybunał orzekł, że Polska ma zapłacić każdej ze skarżących 16 tysięcy euro odszkodowania. Z wnioskiem do sądu zwróciły się Ewa Solska oraz Małgorzata Rybicka. Część rodzin sprzeciwiała się ekshumacji swoich bliskich.
Europoseł Beata Gosiewska, która straciła męża w katastrofie z 10 kwietnia 2010 roku, uważa ten wyrok za skandaliczny. Polityk ma nadzieję, że Polska odwoła się od niego.
Wyrok uważam skandaliczny, bo wtedy, kiedy my prosiliśmy o pomoc, to Europa milczała, tak? Kiedy poniewierano nas, upodlano w mediach w najgorszy sposób, nasze dzieci cierpiały, my cierpieliśmy, nikt nam nie pomógł. Petycje w Parlamencie Europejskim, które miały poparcie miliona podpisów, jakby zostały zamknięte bez rozpatrzenia, twierdząc, że jest to sprawa polityczna. Ja uważam, że to się wpisuje w ten taki soft komunizm, jak to właśnie nazywa się w Parlamencie Europejskim.
W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób, w tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Prokuratura zdecydowała o przeprowadzeniu ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej, a w związku z nieprawidłowościami w rosyjskiej dokumentacji sekcyjnej.
Obawy polskich śledczych potwierdziły szczegółowe badania. Stwierdzono m.in. zamianę ciał kilku ofiar tragedii.
To były wiadomości w Radiu Maryja.